ta filozofia stoicka w nowym, współczesnym opakowaniu no jest odpowiedzią na bolączki życia współczesnego człowieka, niezależnie od czasów, w których żyjemy. Ja tę książkę pisałem faktycznie mniej więcej 10 lat temu, czyli to był rok 2011-2012. I wtedy wydawało się, że no faktycznie to jest odpowiedź dobra na ówczesne czasy. W 2015-16 tak samo się wydawało, a potem przyszedł COVID, no i się okazało, że jest jeszcze bardziej aktualna. I tak to właśnie jest, że stoicyzm jest pewnym takim stałym w dziejach filozofii czy w ogóle myśli Zachodu, w sensie cywilizacji śródziemnomorskiej, cywilizacji zachodniej, czy jak ją tam nazwiemy, no jest takim stałym punktem odwołania. To jest bardzo charakterystyczne dla stoicyzmu, że no ciągle do niego ludzie wracają. Tak? Zmieniają się czasy, zmieniają się ustroje polityczne, społeczne, ekonomiczne, wszystko się zmienia, a ludzie ciągle do tego stoicyzmu wracają. No i dlatego też ja w tym nurcie jestem zanurzony.
Filozofia bardzo popularna ponad 2000 lat temu, a nie były to łatwe czasy. Podobnie jak dzisiejsze. Przypomnijmy sobie na przykład, że Seneca młodszy był nauczycielem Nerona. I co?
Źle skończył.
No właśnie. A ten słynny niewolnik, od którego uczono się w Rzymie.
Epiktet to był wyzwoleniec. Wyzwoleniec, który tak. Został właśnie filozofem stoickim.
Żył w ciekawych czasach, skoro się napatrzył, co się działo na dworze Nerona, prawda? To też czasy były trudne. A później wydaje mi się, że stoicyzm odszedł trochę w zapomnienie i że to dopiero ubiegły wiek, lata 90. to jest ten moment, kiedy zaczyna się mówić bardzo intensywnie o stoicyzmie, kiedy znowu zaczęliśmy go potrzebować.
Znaczy to są różne takie fale, bo faktycznie jest tak, że stoicyzm w świecie starożytnym, już nie wchodząc czy dokładnie Neron czy Marek Aureliusz, generalnie w świecie starożytnym, w starożytnej Grecji i Rzymie, stoicyzm był jedną z takich fundamentalnych, podstawowych no, możliwości etycznych czy filozofii, czy światopoglądów, jakie były. I dopóki starożytność, że się tak wyrażę, trwała, dopóty trwał stoicyzm. I razem ze zmierzchem świata starożytnego, razem z przejęciem pałeczki przez chrześcijaństwo, stoicyzm faktycznie zszedł trochę do podziemia. Natomiast te powroty do stoicyzmu, one się nie datują od lat 90. wieku XX, tylko datują się raczej od renesansu tak naprawdę, tak? Czyli od wieku mniej więcej XVI, kiedy się pojawiają takie postacie jak Justus Lipsius w Europie Zachodniej, kiedy pojawia się nurt zwany neostoicyzmem, kiedy nagle te teksty starych stoików są wykopywane, no nie dosłownie wykopywane, ale jakby przywracane pamięci i o tym stoicyzmie zaczyna się mówić, pisać, on się staje nagle znowu punktem odwołania i jakby na wierzchu tych fal no, przychodzą coraz to nowe. Tak? W wieku XX pojawia się też bardzo dużo już takich stricte współczesnych i nowoczesnych badań stoicyzmu od strony filologicznej, od strony analizy tekstów i z kolei na wierzchu tej fali no jest już ta fala najnowsza, właśnie jakoś związana z latami 90. czy końcówką nawet lat 90. XX wieku, kiedy w 97 czy 8 wyszła książka Nowy Stoicyzm Laurensa Beckera. No i później już w wieku XXI, kiedy to faktycznie się wydarzyło coś takiego, że swego rodzaju boom stoicki, którego ja jestem częścią, no się dzieje. I wśród tych ludzi zajmujących się stoicyzmem, no to co ja robię faktycznie od jakiegoś czasu nazywam stoicyzmem reformowanym, żeby podkreślić pewną taką odrębność czy swoistość tej propozycji.
Gdyby Państwo kiedyś chcieli sięgnąć do tego nowego stoicyzmu Laurensa Beckera, to może warto jest pamiętać, że napisał ją palcami u nóg.
Tak, to się zgadza. To a propos
trudności życiowych.
A propos trudności życiowych, to jakby skoro pani podniosła ten temat, profesor Becker faktycznie był takim moim no, przyjacielem, mistrzem, mentorem w pewnym sensie, którego miałem okazję poznać właśnie w 2012 roku. I to jest tak, że profesor Becker był ofiarą polio w latach 50., w zasadzie tuż przed wejściem szczepionek na polio w Stanach Zjednoczonych. On właśnie na polio zachorował i całe życie przeżył bez władzy w rękach, tylko się posługiwał nogami i faktycznie napisał, to znaczy książkę chyba Nowy Stoicyzm to już dyktował, zdaje się po prostu, czy komputerowi, czy sekretarce żywej jeszcze, natomiast w całą swoją karierę akademicką spędził faktycznie pisząc i posługując się bardzo sprawnie nogami. Tak? Więc jakby on zmarł w roku 2018 czy 2019 i no był takim stoikiem z krwi i kości. Bardzo się cieszę, że mogłem go poznać. I oczywiście ta książka właśnie Nowy Stoicyzm bardzo no, zainspirowała czy pokierowała tymi moimi dociekaniami stoickimi.
A ja bardzo się cieszę, że to nazwisko zostało przez pana przywołane. Być może kogoś z państwa zainteresuje. Jeśli chodzi o szczepionkę na polio, Polak Hilary Koprowski. Jedziemy dalej. Czego, panie Piotrze, szukamy my? Mówię my, mówiąc o tych, którzy żyli 2300 lat temu. Mówię o tych, którzy żyli w renesansie i sięgnęli znowu po stoicyzm. Mówię o tych, których zainspirował Lawrence Becker. Mówię o nas wreszcie tutaj dzisiaj. Państwa obecność świadczy o tym, że stoicyzm no, cieszy się zainteresowaniem. Czego my tam szukamy, my ludzie? Bo to znaczy, żeśmy się specjalnie nie zmienili, skoro szukamy
tak,
tej samej
ja myślę,
filozofii.
Że jesteśmy tutaj na jednym wózku. To my, współcześni Beckera, czy współcześni Marka Aureliusza, to wszyscy jesteśmy w jednym wózku. Myślę, że szukamy takiej, jakby to powiedzieć, bezdogmatycznej busoli moralnej. Tak? To znaczy czegoś, co nie jest oparte na żadnym konkretnym obrazie świata, czy na żadnej konkretnej wierze w znaczeniu religijnym czy metafizycznym i nie wiążąc się z żadnym takim twardym odniesieniem, daje pewną właśnie taką klarowność w myśleniu, pewien sposób rozumowania, który pozwala no, odnaleźć się w tym, co się dzieje wokół nas. Tak? Generalnie w czasy współczesne, teraz już nie mówię o Marku Aureliuszu, teraz mówię o naszych czasach, XXI wieku, o czasach koronawirusa konkretnie. No generalnie nasze czasy mają to do siebie, że no jesteśmy bombardowani zewsząd informacjami, przekazem medialnym, opowieściami, fake newsami, półfake newsami, bardzo różnymi opowieściami, wymaganiami, doświadczeniami. Wszystko się zmienia, jeszcze ten koronawirus, jakby wszystko się dzieje tak dosyć szaleńczo i utrzymanie się na powierzchni tych zjawisk i nie zwariowanie, mówiąc kolokwialnie, no wymaga pewnej właśnie klarowności myślenia. I to jest coś, co potrafi dać stoicyzm w takim najbardziej elementarnym, najbardziej zasadniczym sensie. I tutaj dobrym przykładem są te słynna zasada podziału na rzeczy zależne i niezależne.
Żyjemy wyobrażeniami. Stoicka sztuka szczęśliwego życia opiera się na obserwacji, że wbrew temu, co się nam może wydawać, świat, w którym żyjemy, którego doświadczamy i który stanowi o naszym szczęściu bądź nieszczęściu, nie jest światem rzeczy, przedmiotów i zdarzeń, ale światem naszych wyobrażeń o nich. Warunkiem wstępnym i koniecznym do tego, by żyć szczęśliwie, jest zrozumieć, że o naszym życiu i szczęściu decydują wyobrażenia, a nie rzeczy, których te wyobrażenia dotyczą. Punkt drugi. Strzeż się wyobrażeń fałszywych. Niektóre z naszych wyobrażeń umożliwiają nam i ułatwiają życie szczęśliwe i radosne. Inne nam w tym przeszkadzają, niosąc niepokój, smutek i cierpienie. Naszym zadaniem jest nauczyć się te drugie rozpoznawać, unikać ich i usuwać je ze swoich myśli. Są one bowiem wyobrażeniami fałszywymi. Rzeczy niezależne i zależne. Wszystko, co istnieje i zdarza się na świecie, możemy podzielić na dwie grupy. To, co od nas nie zależy i to, co zależy. Niezależne od nas jest wszystko to, co jest wobec nas i naszej woli zewnętrzne, a więc pogoda, polityka międzynarodowa, myśli innych ludzi, nasz status społeczny, a wreszcie nasze zdrowie i życie. Zależy natomiast od nas to, co bierze początek z naszej woli, a więc nasze usposobienie i wszystkie stany ducha, nasze wyobrażenia i postawa wobec świata, wszystkie nasze aprobaty i dezaprobaty, wszystkie pragnienia i odrazy, które żywimy. Nade wszystko zależą od nas wartości, które wyznajemy i cele, które sobie stawiamy. Punkt czwarty. Nie dbaj o rzeczy niezależne. Jeśli chcemy żyć szczęśliwie, musimy skoncentrować się na tym, co od nas zależy. Wszystkie nasze myśli, całą naszą energię i całe nasze działanie musimy zogniskować na rzeczach od nas zależnych. Natomiast wobec rzeczy niezależnych powinniśmy być obojętni. Powinniśmy nie troszczyć się nimi i nie przejmować. Powinniśmy je uważać za nieistotne.
Czy to rozsądne, żeby wszystkie rzeczy, które nie są takie radosne, odsuwać w cień?
Jak słuchałem tego, bo to faktycznie są te słowa, które napisałem 10 lat temu mniej więcej, to też widzę, dlaczego ten mój stoicyzm dzisiejszy nazywam stoicyzmem reformowanym, tak? Bo tutaj już to i owo bym w tym zmienił, no, na podstawie tego, co się przez tą dekadę nauczyłem i przemyślałem. Tutaj w tym, szczególnie w tym punkcie trzecim, słyszeli Państwo, że jest mowa o tym podziale, tak, że są wszystkie rzeczy i zdarzenia na świecie i że trzeba je podzielić na jedną grupę i drugą grupę. Tak? To było w ten sposób powiedziane. Można na to spojrzeć troszkę inaczej. Tak? Można myśleć o tym w kategoriach pewnej takiej procedury czy pewnego takiego zabiegu myślowego czy zwyczaju myślowego, że staramy się dociec, co w tych rzeczach, które się zdarzają, są i we wszystkich naszych doświadczeniach jest nasze i na co mamy kontrolę. Tak? Że to nie jest jakby zbiór, który mamy sobie zdefiniować jak na matematyce i uchwycić, tylko pewien stały wysiłek, który musimy wykonywać, żeby sobie właśnie wykrajać ten i trzymać się tego, tej przestrzeni, tego, co od nas zależy, czyli właśnie naszych wartości, naszych celów, naszych reakcji na to, co się zdarza. I też bym pewnie dzisiaj dodał też kierunku, w którym staramy się kształtować nasz charakter i to, jakimi ludźmi jesteśmy. I starać się tego trzymać, pomimo tego natłoku właśnie zdarzeń, doznań, oczekiwań, które cały czas płynie ze świata. I uważam, i to jest część właśnie tej mojej reformacji w stoicyzmie, że można dość dowolnie te narzędzia wybierać. Dość dowolną kombinację tych narzędzi ze skrzynki można wziąć. No oczywiście są takie, które są ważniejsze i mniej ważne. Nie bardzo sobie wyobrażam stoicyzm bez właśnie zasady rzeczy zależnych czy niezależnych, ale co do zasady z tej dość szerokiej gamy można wybierać wedle woli. Na tym polega moje właśnie podejście reformowane.
Pan musi być reformatorem, który bezustannie trzyma rękę na pulsie, dlatego że ta rzeczywistość, w której pan o stoicyzmie mówi i o stoicyzmie pisze i o stoicyzmie naucza, zmienia się w sposób szczególnie dynamiczny. Już teraz widzimy, że zmieniałby pan niektóre punkty sprzed 10 lat. Odniosłam wrażenie, że stoicyzm jest bardzo antropocentryczny.
O, proszę rozwinąć.
Choćby na podstawie tych kilku fragmentów, które przeczytał Witold Dąbrowski, tam chodzi o nasze szczęście, o naszą radość. To my jesteśmy w centrum. A wydaje mi się, że idziemy w tej chwili w tę stronę, oby, mam taką nadzieję, żeby jednak z człowieka nie uczynić tego głównego punktu.
Znaczy, to dziękuję za to rozwinięcie i tu się oczywiście zgadzam. Filozofia stoicka, ona powstała w czasach, w których no to człowiek był tym głównym punktem. Tak? I tak, filozofia stoików, ja nie jestem ortodoksem stoickim w tym znaczeniu, że ja się obrażę i wyjdę, jeżeli coś zostanie zgłoszonego przez panią czy przez państwa w czasie pytań, co jest przeciwne stoicyzmowi. To są jego dwa takie właśnie wymiary, w których można to nazwać ograniczeniem, można to nazwać pewnym założeniem. Tak? Stoicyzm jest filozofią podmiotu, jest filozofią ja. Jest podmiot, człowiek, ja, pani, państwo, który jest wrzucony w świat. Świat, który jest może chaotyczny, może nie do końca chaotyczny, ale z reguły dość temu podmiotowi nieprzyjazny i musimy sobie w tym świecie radzić. Jest filozofią tego, jak ma sobie radzić podmiot, człowiek i właśnie człowiek, tak? Bo perspektywy takiej poza antropocentrycznej, takiej już stricte XXI-wiecznej, w której włączamy odpowiedzialność za środowisko naturalne, za klimat, czy za podmioty inne niż podmioty ożywione, ale inne niż ludzie, no to nie ma w stoicyzmie, no bo to jednak jest filozofia sprzed 2000 lat, która jest oparta na pewnych założeniach. Natomiast to powiedziawszy, to nie jest też tak, że ten stoicyzm jest taki zupełnie tutaj wybrakowany, tak? Bo po pierwsze, dwa punkty trzeba powiedzieć. Po pierwsze, co u mnie jest akurat mniej obecne, natomiast jest mega widoczne u Marka Aureliusza, no stoicyzm mocno podkreśla to taką wspólnotowość losu ludzi, ten przynajmniej markowo-aureliuszański. ideę tego, że jesteśmy wszyscy, jak to Marek Aureliusz ładnie pisze, jesteśmy wszyscy częściami wszechnatury, tak jak liście są częściami organizmu rośliny, no u Marka Aureliusza są jak najbardziej obecne, tak? I te idee, że człowiek zawsze funkcjonuje w społeczeństwie, czy wręcz nie jest, życie ludzkie nie ma sensu poza społeczeństwem, poza bytem politycznym, no są w stoicyzmie, przynajmniej tym ortodoksyjnym, bardzo mocno zawarte. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dużo się mówi o kwestii ograniczenia konsumpcji po to, żeby trochę ulżyć środowisku naturalnemu, które jest ludzkimi potrzebami już trochę przeżarte. No to tutaj stoicy jak najbardziej przecież podają pomocną dłoń i mówią, no hola hola, to jest jedna z podstawowych rzeczy w stoicyzmie, że to, kim jesteśmy, nie powinno się wyrażać poprzez ilość przelecianych samolotem kilometrów, poprzez ilość SUV-ów, które parkujemy w garażu, czy ilość plastikowych butelek po napojach, jakie pijemy w ciągu roku, tylko poprzez pewne cechy wewnętrzne. Więc tutaj stoicy z ideami takimi właśnie postwzrostowymi, jeżeli to była aluzja do tego, no to jak najbardziej są zaskakująco pomocni tutaj.
Bardzo panu dziękuję za to wyjaśnienie, ale też będę czekać na trzecie wydanie Sztuki Życia według Stoików. Upominam się w imieniu patyków i badyli. O, tak powiem. Witku, poproszę cię teraz o punkt 5.
Nie ma sensu kwestionować reguł gry. Wszystko, co robimy, jest uczestnictwem w pewnego rodzaju grze, która rozgrywa się według określonych zasad. Jeśli gramy w piłkę nożną, jasne jest, że nie ma sensu łapać piłki ręką i nie ma sensu przekonywać innych, że tak by było lepiej. Tak samo jest w życiu ze wszystkim. Uczestnictwo w grze jest równoznaczne z akceptacją jej reguł. Albo gramy według obowiązujących zasad, albo wstajemy od stołu i idziemy grać w co innego. Pamiętaj, że są inne gry. Nigdy nie jesteśmy skazani na jedną konkretną grę. W każdej chwili możemy zrezygnować, w każdej chwili możemy wstać i odejść. Dokąd? Do innej gry. Innych gier jest bowiem zawsze pod dostatkiem. Jest ich cały bezmiar, którym musimy mieć stale na oku. Możemy więc w każdej chwili grę zmienić. Ale jeśli zdecydujemy się to zrobić, jest to decyzja ostateczna i nieodwołalna. W nową grę musimy wejść w całości, a o tym, w co graliśmy poprzednio, musimy przestać myśleć. Nie po to bowiem dokonujemy zmiany, żeby płakać nad rozlanym mlekiem i porzuconą grą.
Jak pisałem te słowa, jak pisałem te słowa 10 lat temu, to niejaki Robert Lewandowski był kim? No, wyróżniającym się piłkarzem w Lechu Poznań czy Borussii Dortmund już. No a dzisiaj jest najlepszym, czy jednym z najlepszych napastników na świecie. No i z całą pewnością nie doszedłby tam, gdzie doszedł, gdyby rozkminiał to, czy piłka nożna ma sens. To znaczy, czy na przykład, tak jak tam było powiedziane, czy na przykład nie powinno być tak, że możemy grać też ręką albo coś takiego. Tak? Jakby osiągnięcie sukcesu, ale też osiągnięcie w ogóle czegokolwiek w drodze, którą wybieramy, no wiąże się z tym, że akceptujemy reguły gry takimi, jakimi one są i robimy to świadomie. Tak?
Jeśli chcesz tu być, to graj zgodnie z tymi regułami. Właściwie nie ma się do czego przyczepić, to jest bardzo logiczne, ale z drugiej strony od razu mi się gdzieś z tyłu głowy pojawia hola, chwileczkę, ale żeby nawet tych reguł, tych gier było 15 milionów, 300 miliardów, no to ktoś ustalił te reguły gry. Ustalił i co? Ja nie mogę już tam niczego zmienić?
Już odpowiadam i to jest bardzo fajnie, że pani o to pyta, bo to właśnie też pokazuje, dlaczego stoicyzm reformowany. Bo w stoicyzmie oryginalnym, tym ortodoksyjnym, starożytnym, ten punkt był jeden, to znaczy był punkt graj zgodnie z regułami gry. Że to była metafora, by the way, teatru, że jesteśmy wszyscy widzami, jesteśmy wszyscy aktorami w pewnej scenie, gramy swoje role i nie od nas zależy, jaką tą rolę dostaliśmy, bo wyznaczył ją Bóg, społeczeństwo, los, no jak to tam nazwać, to nie jest w tym momencie kluczowe. Natomiast no, nie możemy tej roli zmienić, jedyne co możemy zrobić, to starać się jak najlepiej odegrać tą rolę, która nam przypadła w udziale, kropka. Taki oryginalny, starożytny pogląd, który w moim odczuciu, ja to tak właśnie usubtelniam na dwa podpunkty, no w moim odczuciu to się niedobrze jednak z naszymi czasami, trochę jakby w naszych czasach nie gra, tak? Bo to nie do końca jest tak, że nigdy nie możemy tej roli zmienić. i tylko i wyłącznie możemy się jej trzymać, bo to są role, które są zmienialne. Tak? Są oczywiście role, które są niezmienialne. No nie wiem, rola ojca czy rola żony, tak? To są role, no, w które się, zwłaszcza rola ojca, tak? No, to jakby jak się raz w nią wejdzie, to już nie można od niej uciec. Powiedzieć, że tylko i wyłącznie musimy to, co nam przypadło w udziale, odgrywać i nie podnosić głowy i się ze wszystkim godzić, to jest trochę grubymi nićmi szyte i to jest taka trochę niewolnicza postawa. Tak? No, w prawdziwym życiu no, jest szereg rzeczy, które możemy wybrać. Tak? I tutaj o to właśnie chodzi, że jeżeli nie mogę, że jeżeli jakaś gra mi nie pasuje, tak, jeżeli nie chcę więcej być pisarzem, no to mogę, nic mnie nie zmusza do tego, żeby tym pisarzem dalej być. Mogę to zmienić.
A ta rola żony to na czym polega?
Rola żony? A to już nie moje, nie do mnie pytanie, do mądrzejszych.
Nie, no wspomniał pan o tym, że istnieje coś takiego.
Nie, no to jakby przykłady, tak. Rola żony oczywiście nie jest rolą zbywalną, bo można się rozwieść. No rola rodzica jest rolą niezbywalną, jak już się raz jest matką czy ojcem, no to już jest na całe życie, tak? To są takie role, których po prostu się nie da zmienić, natomiast są takie, które się zmienić jak najbardziej da, tak? I to też jest różnica też w pewnym sensie polityczna, tak? Bo w świecie w cesarzy, czy w świecie, w którym jest boska władza królów, dziedziczna, no to władza jest czymś, co jest właśnie zewnętrzne, co przychodzi, czego się zmienić nie da, tak? No w świecie demokratycznym, no już inaczej na to patrzymy, jest to wyraz pewnej woli, tak? I to też jest pewna zmiana, która zaszła między starożytnością a nami. I dlatego właśnie stoicyzm reformowany.
Teraz chyba te zmiany zachodzą specjalnie istotne, także w tym, co to znaczy rola żony. Stoicyzm reformowany czeka, zdaje się, kolejna reforma. Upominam się już nie tylko w imieniu patyków i badyli, ale i żony jeszcze na dokładkę. Witku, poprosiłabym cię, są takie dwa fragmenty, bardzo ładne, 11 i 15.
Nie myśl o nagrodzie. Cokolwiek robimy, nie myślmy o nagrodzie, jaka nas za to czeka. Cieszmy się samym działaniem i samym życiem, a nie nagrodą za nie. Róbmy po to, żeby robić, a także po to, by robić dobrze. Nie nastawiajmy się na gratyfikacje, zapłaty i zyski i nie myślmy o nich. Największą nagrodą jest bowiem samo działanie, samo zrobienie czegoś zgodnie z regułami danej sztuki. Nie pożądaj sławy. Nie pożądajmy sławy. Nie róbmy niczego dla ludzkiego poklasku i uznania. Angażujmy się w sprawy dla nich samych i ufajmy własnej ocenie. Nie polegajmy nadmiernie ani na szacunku, ani na dezaprobacie innych. Na pierwsze nie liczmy, drugiego się nie bójmy. Po prostu róbmy rzeczy godne uwagi i uznania. Czy spotka nas za to pochwała? To już jest nie nasza rzecz. Jeśli tak się stanie, to dobrze. Jeśli nie, korona nam z głowy nie spadnie.
To ja sam mogę zastrzeżenie wygłosić. Pierwszy z tych dwóch odczytanych punktów, że nie należy się ubiegać o nagrodę. No oczywiście to jest tak tutaj napisane, że jakby to trochę sugeruje, że może inaczej. Nie należy tego rozumieć, to jest tutaj możliwa wpadka, którą można zrobić. Nie należy tego rozumieć w takim znaczeniu, że trzeba nie wiem, pracować za darmo, czy nie domagać się zapłaty za swoją pracę w takim czysto ekonomicznym sensie. To absolutnie nie o to chodzi. Absolutnie nie chodzi o to, że stoicyzm ma być filozofią jakiegoś wyzysku i pracowania bez zapłaty itd. itd. Natomiast chodzi o to, że z punktu widzenia jakby działającego podmiotu, wtedy działanie będzie najskuteczniejsze w takim zewnętrznym sensie, ale też najbardziej satysfakcjonujące i najbardziej takie właśnie, najbardziej nasze własne, kiedy będziemy skupieni na samym tym działaniu, a nie na tym, co ktoś o tym ostatecznie pomyśli. Bo to, co ktoś ostatecznie pomyśli, czy nawet jak wyceni, tak, no to nie jest nasze. To nie mamy nad tym stuprocentowej kontroli. Ja mam stuprocentową kontrolę nad tym, żeby się jak najbardziej postarać tą pracę, którą robię, wykonać jak najlepiej. Tak? Jak to wycenią inni ludzie, rynek. I tu jest jakby dlatego te dwa, bardzo sprytnie, że te dwa fragmenty razem. Tak? Czy ludzie z tego powodu mnie zaczną lubić, czy stanę się sławny, czy nie stanę się sławny? No to już nie zależy ode mnie. Tak? Jakby jedyna sensowna droga to jest taka, w której się skupiam na tym, co ja robię, a nie zaczynam od myślenia o tych, skutkach zewnętrznych, konsekwencjach, nagrodach i tak dalej. Oczywiście to bywa bardzo trudne, tak? Zwłaszcza, natomiast tak stoicy zalecają, że tak trzeba robić.
Tak, bardzo mi się podobają te dwa punkty. Bardzo jest mi bliskie to myślenie. Bardzo się z panem zgadzam, że to trudne.
Właśnie.
Tak, ale pracuję nad sobą. Tych punktów tak naprawdę jest 29. Na końcu jest fajny, ciesz się.
Chodzi o to, że stoicyzm jest często ujmowany jako, czy jakby wyobrażany sobie stoika jako taką postać, która jest chłodna, pozbywana emocji i skupiona głównie na tym, żeby cierpliwie znosić jakieś tam straszne nieszczęścia. Ale to nie o to chodzi. Tak? To jest tak, że stoicyzm jest właśnie ma być filozofią aktywnego działania, życia, myślenia i czerpania radości z tego. Tak? Właśnie a propos też tego niemyślenia o nagrodzie. No wtedy ja jestem w stanie cieszyć się tym, co robię, cieszę się tym, co robię, a nie myślę o tym, że może innym ludziom się spodoba. Tak? Więc stoicyzm jest filozofią, i to staram się mocno podkreślać, bardzo taką aktywizującą, emancypującą i optymistyczną. Na tym polega to ciesz się, tak? Jakby czerp radość z tego i stawaj się mocniejszym podmiotem, mocniejszą osobą.